No jeszcze trzeba doliczyć naście co najmniej złotych na tonę tych kosztów, które są do poniesienia, jeżeli likwidujemy kopalnie, oraz kosztów unikniętych, jeżeli unikamy likwidowania kopalni. To teraz jeszcze raz podsumujmy. Kopalnia rozpatrujemy deficytową. Kopalnię o takiej na ogół mówi się, że trzeba by ją zlikwidować, prawda? Taka trafia do programu rządowego do likwidacji. Nie mówimy o wszystkich kopalniach, które są rentowne, ale o tych właśnie przeznaczonych do likwidacji, bo rzekomo są nierentowne i prawda jest, że w rachunku kosztów samej kopalni ta kopalnia musi korzystać z zasilania zewnętrznego w postaci dotacji. A więc kopalnia dostaje z budżetu dotację w wysokości przykładowo 30 zł na tonę. Jeżeli byśmy ją chcieli zlikwidować, to oszczędzamy dotację, czyli oszczędzamy ze środków publicznych 30 zł na tonę, ale tracimy ten strumień dopływu podatkowego bezpośredniego, pośredniego w wysokości 60 zł na tonę. Jeszcze musimy ponosić koszty likwidacji tej kopalni i koszty osłon socjalnych dla pracowników, co w przeliczeniu przykładowym no może jeszcze wynosić 10 czy 15 zł za tonnę, czy nawet więcej. No i widzimy, że ten rachunek strat sumarycznych, netto strat państwa na zamykaniu takiej kopalni rośnie, powiększa się jeszcze bardziej. Nie jest więc prawdą, jeszcze raz powiedzmy wyraźnie, że jeżeli kopalnia jest nierentowna i wymaga dotacji, że te dotacje można pokryć jedynie z dodatkowego obciążenia podatników lub też zabrania pieniędzy nauczycielom, lekarzom czy innym sferom budżetowym dla górników. Górnictwo w dalszym ciągu wypracowywuje dostatecznie wysokie dochody publiczne, z których można z nawiązką pokryć to dotowanie. W niektórych przypadkach ta nawiązka, czyli te korzyści, dochody, wpływy budżetowe, wpływy różnych funduszy publicznych są parokrotnie większe niż wysokość potrzebnej dotacji. No, tutaj może powstać inny taki ważki argument wątpliwy do rozważenia. Mianowicie, no dotować, to powiedzmy sobie, żeby może państwo i było gotowe, ale nie ma zbytu na ten węgiel. Nie ma zbytu na ten węgiel. Tak się powiada, no i to jest przy obecnych cenach węgla, przy obecnej polityce. To jest faktycznie prawda, ale jest to znowu półprawda. Bo mówimy, nie ma zbytu na węgiel krajowy, ale 7 czy 8 milionów ton węgla jednak do kraju się importuje. Węgla nie najwyższej jakości, węgla nawet nieco niekiedy gorszego niż w kraju, mógłby być wydobyty i dostarczony. No, dlaczego się importuje? Importuje się dlatego, że odbiorcy końcowemu ten węgiel importowany wypada taniej. Wypada taniej, wprawdzie nie na Śląsku, ale może wypaść na krańcach Rzeczpospolitej, na krańcach naszego kraju, no bo transport węgla ze Śląska w rejon Świnoujścia, takie elektrownie Dolna Odra, jest niestety bardzo kosztowny. To jest kilkadziesiąt złotych, to jest parę dobrych dolarów na tonnę, więc to jest znaczący wydatek. Podobnie przewóz tego węgla na trasie Śląsk-Suwalszczyzna, Białystok, to też już jest znaczny koszt i może się okazać, że węgiel no z jakimiś preferencjami oczywiście zagranicznymi importowany jest tam tańszy. Dla kogo? Dla kogo? Proszę Państwa, bo ten węgiel tańszy to znowu jest tańszy dla odbiorcy, ale czy dla kraju on jest tańszy? Przecież rachunek porównawczy, czy importować węgiel o 10 czy 20 zł tańszy od krajowego, czy wydobywać węgiel krajowy, jest dokładnie taki sam, jak przed chwilą przedstawiłem. Bo jeżeli zamykamy kopalnie, to oszczędzamy dotacje rzędu tych, powiedziałbym, 20-30 zł przykładowo na ton. A jeżeli importujemy węgiel do tych krańcowych odbiorców na krańcach obszaru Rzeczpospolitej, no to również oszczędzamy tych 20 zł na ton. Więc oszczędność jest podobna, a straty? Straty są takie same, jak przed chwilą powiedziałem. To są dokładnie te same straty, ponieważ import jednej tony węgla do Polski wymaga zmniejszenia wydobycia węgla w kraju o jedną tonę, a zmniejszenie wydobycia kraju o jedną tonę umniejsza te wpływy, o których przed chwilą mówiliśmy. A więc jeżeli mówimy, że nie ma zbytu na węgiel, to to jest nieprawda, bo mamy węgiel importowany i gdyby zamiast tego importu dotować na przykład bezpośrednio czy pośrednio transport kolejowy do tych szczególnie wybranych punktów, żeby tam nie dopuścić do tego, że węgiel importowany jest tańszy w wyniku dużych kosztów transportu, to znowu byśmy mieli tą samą sytuację. Zamiast dotować kopalnie czy coś, no można by dotować transport. To jest mniej więcej podobna alternatywa gospodarcza, ale zupełnie realna. Jest zupełnie realna. I jest to znacząca pozycja. Druga możliwość, znacząca, stale aktualna, to jest utrzymanie, a nawet zwiększenie eksportu polskiego węgla za granicę. Znowu mówi się, że ten węgiel za granicę to my sprzedajemy taniej niż w kraju i to wielu ludzi tu bulwersuje poniekąd. Sprzedaż węgla za granicę tańszego, no to też jest forma pewnej jakiejś dotacji. Zamiast uzyskać, skończyć wyższą cenę, sprzedaje się tam taniej. No ale nie ma możliwości uzyskać wyższej ceny przy tej ilości węgla, dlatego sprzedaje się ten węgiel za granicę nieco taniej. Tak się dzieje od bardzo wielu lat. Tak dzieje się częściowo jeszcze i dzisiaj, ale rząd zdecydował, no przepraszam, tutaj się muszę ugryźć język, bo to nie wiadomo, czy rząd zdecydował, czy Unia Europejska zdecydowała, że my tego węgla tam nie będziemy eksportować. No tutaj wypada w małej dygresji przypomnieć, że my w okresie realnego socjalizmu, tak zwanego w okresie realnego socjalizmu do 1989 roku, mieliśmy w Polsce taki system nakazowo-rozdzielczy, który dyktował, jakie surowce komu i w jakiej ilości będą dostarczane. Ten system nakazowo-rozdzielczy Polski był poddany i koordynowany z takim systemem nakazowo-rozdzielczym obowiązującym w całym bloku sowieckim. No z tej wadliwości żeśmy się, wydawałoby się, że żeśmy się wyzwolili, no ale okazuje się po 10-13 latach, że bardzo analogiczny system nakazowo-rozdzielczy wprowadziła już Unia Europejska i ona dyktuje poszczególnym krajom limity, ile, jakie i mniej więcej na jakie rynki może kraj produkować i to dotyczy również węgla, stali, produkcji statków niestety. I tutaj się zderzamy właśnie z tym zbytem, o którym w tej chwili mówimy. Ja chciałbym się utrzymać w nurcie rozumowania na razie ekonomicznego i powiedzieć, że z punktu widzenia rachunku, który przeprowadziłem, jest korzystne zatrzymanie importu i obniżenie cen węgla czy transportu węgla dla tych odbiorców, którzy importują węgiel. Po drugie, jest możliwe utrzymanie, czy nawet poszerzenie eksportu węgla, tak jak to było przez wiele lat. I wreszcie jest pewna pula, którą się próbuje zagospodarować w Polsce, drogiego gazu ziemnego z Rosji. No, w takich nawet przypadkach, w których mógłby być z powodzeniem zastosowany węgiel czy koks opałowy do tego celu. Więc tutaj też istnieje możliwość zwiększenia zbytu węgla. Wreszcie jest jeszcze osobna sprawa jeszcze szerszego zastosowania, które dałoby się wykreować, stymulować, gdyby uznać, że całość korzyści uzyskiwanych z wydobycia węgla polskiego, tych wpływów budżetowych i wpływów do funduszy publicznych, zgadzamy się przeznaczyć na zwiększenie dotacji dla wybranych rodzajów węgla w wybranych kopalniach po to, żeby obniżyć krańcowo cenę tego węgla. Ale przy takim założeniu, żeby dochody i fundusze publiczne per saldo nie dopłacały, ale również per saldo nie zyskiwały. W tym, co do tej pory mówiłem, za każdym razem mieliśmy do czynienia z sytuacją taką, że budżet i fundusze publiczne zyskiwały pomimo dotowania. Ale gdyby teraz trochę odwrócić to rozumowanie i poszukać dalszych możliwości obniżenia cen węgla i zbytu węgla poprzez rezygnację z dochodów per saldo krajowych z wydobycia węgla, to znaczy przeznaczyć jak gdyby całość tych wpływów budżetowych na dotowanie, to wtedy można byłoby w kraju cenę węgla pewno o 30, może o 40% obniżyć, nie w przeznaczeniu na konkurencyjne zastosowania z dotychczasowym użytkowaniem węgla. Ale dodatkowa obniżona cena węgla po to, żeby zrobić na tym węglu, wykorzystać ten węgiel do produkcji taniej energii elektrycznej. Taniej dlatego, że na tanim węglu i taniej dlatego, że w elektroenergetyce, w polskich elektrowniach też jest ta sama sytuacja, że trzeba likwidować moc i ponosić koszty likwidacji. I też unikając tej likwidacji, można dodatkowo obniżyć cenę węgla, cenę energii elektrycznej. Mając niską bardzo cenę węgla i niską bardzo cenę energii elektrycznej, można wyprodukować tanią polską stal i wreszcie tani polski cement. W ten sposób możemy otrzymać dla kraju bardzo tanie podstawowe materiały budowlane. Cement, inne materiały ceramiczne, stal, energię elektryczną. Kraj może podjąć opracowanie wielkiego programu taniego budownictwa. Taniego nie dlatego, że tandetne, tylko taniego dlatego, że będzie robione po tych krańcowych kosztach energii elektrycznej, węgla, cementu, stali. To jest bardzo duża sprawa. Gdyby taki program wylansować, można byłoby utrzymać czy zwiększyć wydobycie węgla zapewne o 15, może 20 i więcej milionów ton. To jest utrzymanie czy nawet zwiększenie zatrudnienia górnictwa zapewne znowu o kilkanaście lub więcej tysięcy ludzi. W tym, co powiedziałem dotychczas, kierowałem się przede wszystkim rachunkiem ekonomicznym i rachunkiem finansowym według obowiązujących systemów podatkowania. Tu nie ma żadnych arbitralnych założeń politycznych czy ideologicznych w tym, co tu powiedziałem. Jest system finansowy, jest system podatkowy, są orientacyjne dane, które sprawdzałem, dotyczące kosztów wydobycia węgla, struktury kosztów, struktury krajowych i zagranicznych materiałów i usług, które zużywa górnictwo. Taki rachunek można sprawić. Nie ma tutaj nic wątpliwego. Tu żadna ideologia nie ma nic do rzeczy. I takie zwiększenie wydobycia węgla, dalej produkcji energii elektrycznej, stali, wreszcie program budownictwa. Proszę Państwa, to jest program uruchomienia gospodarki narodowej. Całej gospodarki narodowej, bo wtórne efekty zatrudnienia z rozwoju tych branż, wtórne efekty z podtrzymania upadku dają ogromną szansę, nadzieję i możliwości na już. Ale przecież nie chodzi tylko o rachunek czysto ekonomiczny. Przecież za każdym zwolnieniem z pracy jest rozpacz, jest gryzota, jest nędza rodziny. To są te dzieci, które zbierają kawałki węgla nie tylko już na hałdach, ale wzdłuż torów kolejowych, że może tu, tam gdzieś spadnie kawałek węgla. To są te bieda szyby, gdzie ludzie z narażeniem życia metodami odkrywkowymi wydłubują niskokaloryczny węgiel zatruwający środowisko, żeby uratować minimum warunków własnej egzystencji. Jest zatem ogromna sprawa społeczeństwa, a wreszcie ekonomia służy społeczeństwu, a nie społeczeństwo ekonomii. Tak więc poza tym rachunkiem ekonomicznym ta sprawa warunków życia narodu, perspektyw rozwoju, nadziei na możliwy rozwój jest tutaj sprawą niezwykle ważną. Oczywiście Państwo zapewne myślicie, skąd ta jakaś taka teoria tutaj dzisiaj przeze mnie prezentowana, gdzie są polscy uczeni, gdzie są polscy profesorowie, gdzie jest Komitet Nauk Górniczych Polskiej Akademii Nauk i inne. Ja chcę przypomnieć, że o tym, co dzisiaj mówię, mówiłem już rok temu tutaj w Radiu Maryja, chyba w sierpniu ubiegłego roku. Ponad dwa lata temu napisałem, został wydrukowany ponad dwa lata temu, a pisałem to już prawie trzy lata temu, taki artykuł do czasopisma Ekonomista, to jest czołowe czasopismo polskich ekonomistów, artykuł pod tytułem Optymalizacja wielkości produkcji i cen w gałęzi o trwałym spadku sprzedaży. To dotyczy przede wszystkim produkcji węgla, ale także stali, cementu i innych wyrobów masowych. Ten artykuł ponad dwa lata temu już się ukazał, jest w każdej bibliotece, w której jest czasopismo Ekonomista do przejrzenia. Przypomnę, numer drugi z 2001 roku. Tej sprawie, tym problemom poświęciłem całą dużą książkę jako wynik grantu Komitetu Badań Naukowych, jaki uzyskałem na wyjaśnienie tej sprawy. Ukazała się dwa lata temu już prawie książka pod tytułem Efektywność systemowa przedsięwzięć gospodarczych. Książka została wydana przez Wyższą Szkołę Zarządzania i Przedsiębiorczości imienia Bogdana Jańskiego w Warszawie. Została rozprowadzona do kilkudziesięciu bibliotek wyższych uczelni ekonomicznych i na wydziały ekonomiczne wyższych uczelni. Ja sam kilkanaście chyba egzemplarzy tej książki wręczyłem różnym znajomym profesorom, także profesorom, obecnym senatorom Senatu Rzeczpospolitej. Miałem możliwość na ten temat dwa czy trzy odczyty wygłosić w Warszawie, również ze dwa odczyty na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie i w Katowicach. Jeden odczyt też w Głównym Instytucie Górnictwa. No, wydawało się, że ta popularyzacja mogłaby trafić. Muszę powiedzieć, że również tą moją książkę ofiarowałem panu wicepremierowi Kołodce, gdy obejmował swój urząd. No, jednak z przykrością stwierdzam, że mówimy o tym dzisiaj po raz wtóry w Radiu Maryja, a jednak brak zainteresowania, czy też jest jakaś milcząca blokada ludzi, którzy albo nie zrozumieli sprawy, albo ulegli tak ideologii, ideologii liberalnej, że nie dostrzegają tego, o czym mówi prosty robotnik górnicz. Prosty górnik, przecież on wskazuje na to, że walczy nie o pracę tylko dla siebie, ale walczy o pracę dla całego zaplecza górniczego i szerzej dalej o pracę dla innych działów gospodarki. Ta książka właśnie to ujmuje. Doświadczenia związane z wpływem jednych działów gospodarki na rozwój innych lub też z wpływem likwidacji jednych zakładów przemysłowych na upadek innych zakładów przemysłowych. Te doświadczenia znane są w Europie no co najmniej od wielkiego kryzysu po I wojnie światowej, to znaczy od lat 30 lata i nie ma tutaj w tym, co ja mówię, nic dla nauki odkrywczego. To, co udało mi się przedstawić w mojej książce, to to, że ta książka daje metody obliczeniowe, ilościowe. Jeżeli doświadczenia naszych poprzedników z okresu międzywojennego były doświadczeniami w pewnym sensie jakościowymi, to dzisiaj mamy ilościową teorię, która pozwala obliczyć, wyznaczyć, kiedy opłaci się utrzymać nierentowny zakład przemysłowy, a kiedy się nie opłaci. Obserwując gospodarkę europejską, gospodarkę światową, widać, że rządy poszczególnych krajów dokonują wielkiego wysiłku, żeby nie dopuścić do upadku wielkich zakładów pracy u siebie i żeby na różne sposoby raczej pomagać tym zakładom, niż doprowadzać do przyspieszonego upadku. Ja muszę powiedzieć, że nabrałem pewnej dużej nadziei, czy nawet otuchy, że te idee, te doświadczenia trafią do umysłów w sytuacji, gdy pan premier Miller zapowiedział rządowe poparcie dla Stoczni Szczecińskiej. I był to bardzo dobry krok. Myślę, że udany krok. Takich kroków trzeba byłoby podejmować znacznie więcej. No niestety tych innych kroków w takim stylu nie widać. Niestety kontynuowana jest zła polityka likwidacji. Likwidacji górnictwa, a za tym idzie likwidacji pomału zaplecza dla górnictwa, idzie polityka likwidacji wielu zakładów. Jest to polityka niszczenia gospodarki, polityka wzrostu bezrobocia zamiast zapowiadanej polityki wzrostu zatrudnienia. To jest wielki pesymizm, że tak się dzieje. No ten pesymizm niestety powiększa jeszcze ta świadomość, że polski ruch związkowy, polski ruch ludzi pracy nie podejmuje solidarnie działań związanych z obroną miejsc pracy, z obroną gospodarki narodowej. Szokujące jest zapewne dla państwa, gdy się dowiecie, że na jednej kopalni niekiedy działa 10 związków zawodowych. Podobno do 12 związków zawodowych działa, różnych związków zawodowych działa na jednej kopalni. No działają tak przedziwne związki zawodowe, jak na przykład Związek Zawodowy Pracowników Podziemnej Kolejki Górniczej. No to już prawie humorystycznie. Minęły dawno te czasy, gdy Związek Zawodowy Solidarność skupiał większość pracowników kopalń. Minęły te czasy, gdy Komisja Krajowa rzeczywiście występowała w obronie miejsc pracy. Trzeba powiedzieć, że ta trudna obecna sytuacja górnictwa i wielu innych zakładów pracy wynika z tego, że jakimś dziwnym działaniom agenturalnym, niewątpliwie jakimś wywrotowym, no trudnym do pojęcia, udało się doprowadzić do takiego rozdrobnienia ruchu związkowego, że stracił on jakiekolwiek poważniejsze zadanie. Jest to zatem nurt pesymistyczny, ale proszę Państwa, nie ulegajmy pesymizmowi. Nie ulegajmy pesymizmowi. Ja zachęcam wszystkich bliżej zainteresowanych, żeby zechcieli tą sytuację sobie pogłębić, bo zapewne to, co mogłem powiedzieć tutaj w tej prelekcji, nie wyczerpuje i nie uzasadnia wszystkiego do końca, żeby zechcieli właśnie zajrzeć do tych publikacji na ten temat. Przypomnę, Ekonomista numer 2 z 2001 roku z moim artykułem, żeby zechcieli odszukać w bibliotekach lub też jeszcze gdzie niegdzie w Warszawie kupić książkę, chociaż zdaje się, że jest na wyczerpaniu ta książka Efektywność systemowa przedsięwzięć gospodarczych. Wydała to Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości imienia Bogdana Jańskiego. Telefon do szkoły w Warszawie 814 25 64. Na pewno będą mogli podać, gdzie książka jest do nabycia, jeżeli jeszcze jest, czy wznowią wydawnictwo. No i ten pozytywny program, proszę Państwa, myślmy wcale pozytywnie, zachęcajmy się do myślenia pozytywnego, kształćmy młodych ludzi w tej świadomości, że można własnymi rękami Polskę wydźwignąć, że Ojciec Niebieski obdarzył nasz kraj bogatymi zasobami naturalnymi i jest możliwa, realna alternatywa w Polsce utrzymania efektywnych w skali kraju, chociaż nieefektywnych mikroekonomicznie, nieefektywnych, a efektywnych makroekonomicznie różnych nierentownych zakładów, a w tym nierentownych kopalń, nierentownych hut czy stoczni. Istnieje taka realna możliwość, jeżeli potrafimy szerzej pomyśleć i wykonać ten rachunek w skali makroekonomicznej, a nie tylko mikroekonomicznej. Po drugie, jest możliwe utrzymanie całego zaplecza produkcji maszyn, urządzeń, środków pomocniczych i usług, które służą tym gałęziom zagrożonym przemysłu. Jest możliwe utrzymanie tego. Jest możliwy wzrost zbytu węgla. Jest realny, możliwy wzrost zbytu węgla przy tej polityce, o której mówiłem. Węgla antyimportowego. Węgla na eksport. Węgla na wydzieloną produkcję dla wydzielonych państwowych wielkich programów budowlanych. Jest realne niszczenie gospodarki. Jest realne podjęcie wielkiego programu budownictwa i dużego wzrostu zatrudnienia w tych działach gospodarki, o których mówiłem, oraz w tym budownictwie. Taki program zarysowałem. W naszym dzienniku można się tam odwołać i wreszcie w takiej niewielkiej książeczce, która też już ponad rok temu wyszła, książka Dokąd Polsko? Wobec globalizacji i integracji europejskiej. Książkę rozprowadzała Fundacja Nasza Przyszłość. Wydała znowu wydawnictwo Ad Astra w Warszawie. Podam tylko zainteresowanym telefon może do wydawnictwa, bo Fundacji Nasza Przyszłość nie trzeba reklamować. Telefon do wydawcy tej książki, w której jest program, ten realny program gospodarczy i alternatywny program polityczny dla Polski, program rozwoju, program przełamania zastoju, przełamania narastania bezrobocia. Telefon do wydawnictwa w Warszawie 621 51 67. Pod ten adres można także faksy wysłać i zaopatrywać się po to, żeby o tym dyskutować, żeby to sobie w głowie układać i już na bieżąco rozumiem teraz, jeśli Państwo pozwolicie przejść właśnie do dyskusji w zakresie tematu, który starałem się przedstawić. Dziękuję za uwagę.
Dziękujemy bardzo Panu Profesorowi. Przypomnę temat teraz, to wprowadzenie prelekcji Pana Profesora Efektywność Krajowa Polski Kopalń Węgla. Mówił pan profesor, doktor habilitowany inżynier Włodzimierz Bojarski, energetyk, ekonomista, politolog, analityk systemowy, a także senator pierwszej kadencji. I gorąco zapraszamy do rozmów na antenie Radia Maryja. telefony 655 23 55 do Polski Północnej, do Polski Południowej 655 23 56 oraz dla zagranicy 655 23 33 i 655 23 66.
W brudnym świcie smutnych miast, pełnych wiatrów bezlitosnych, mignie czasem twoja twarz. Jak niepewne mgnienie wiosny, przystankowy, zmięty tłum, jakby cisnął ktoś na hart psu białego bukiet znów. Same najszczęśliwsze karty matką głupich się nazwali. Nadzieja, ludzie podli, ludzie mali. Nadzieja, choć się z siebie natrząsają, głośno śmieją. Ty nas jedna nie opuszczaj. Nadzieja, prowadź nas. Nadzieją, ciemny czas. Nadzieją, mroczne mgle, wyczaruj. I chcę wiary, gdy fałszywy hantar dźwięk gaśnie w dali, zagiem i wypełni głuchy lej. Zakamarki duszy nagie, gdy już tylko pali czmur, dziką pasją pozostaje. Nie przesadzaj, odłóż szur, ona istnie, nie przestaje. Matką głupich cię nazwali. Nadzieją, ludzie podli, ludzie mali. Nadzieją, choć się z ciebie natrząsają, głośno śpieją. I nas jedna nie opuszczaj. Nadzieją, prowadź nas.
Mamy już telefon, połączenie, bardzo proszę, słuchamy Radio Maria, bardzo proszę.
Halo?
Proszę bardzo.
No to słyszę.
No to już...
Jestem na antenie?
Tak, nasza wina.
Witamy jestem na antenie?
Tak, jest pan na antenie, kto i skąd się do telefonu?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Maria zawsze dzielica.
Mówi Stanisław z Warmii i Mazur.
Pięknie, bardzo proszę panie Stanisław.
Słucham ciekawego tematu pana profesora i witam... Przede wszystkim pana profesora, witam ojca prowadzącego.
Damy.
Chciałbym trochę też, jako zwykły obywatel, do tego tematu się włączyć. Mówi pan, że nie ma zbytu, ale powtarza pan to o tym zbycie po naszych rządzących wszystkich politykach. Zbyt by był, tylko naród nie ma pieniędzy. Proszę zwrócić uwagę, że my jednym jest wtedy krajem na świecie, gdzie zimową porą najwięcej ludzi zamarza. Choć mamy tego węgla, na węglu stoimy, ale ludzi zamarza, ginie dużo. W czasach tego realnego socjalizmu rolnicy dostawali węgiel na przydział dostarczony. Świnie, byki i to było około 12 milionów ton. Jeszcze tego węgla te rolnicy nie mogli dostać. Dzisiaj nie kupują z prostej przyczyny, z braku pieniędzy. Palą chrustem, jakimś drzewem, miał kupują, szlam jakiś węglowy, jak ktoś ma, no ratują się tam butlami gazowymi, czym innym. Dlatego te mieszkania się palą, dlatego te, jak wspomniałem, tyle ludzi u nas ginie, chyba najwięcej w świecie, bo w Rosji jednak mniej, a tam na Syberii są stosunkowo większe mrozy. Także o tym by trzeba powiedzieć. Cały ten nasz bałagan to jest ta ekonomia nasza, głupia. Ona jest, mówią, że księżycowa, a ona, no naprawdę, proste ludzie już teraz wiedzą, o co chodzi. Dotychczas byli mocno ogłupiani. Każdy w to wierzył. Dziś się już naród budzi i dobrze. I tu trzeba liczyć konkretnie. Na przykład eksport węgla. Mówi się różnie. Mówi się 15 euro. Mówi się 82 zł. Na kraj, że za 132 się sprzedaje. No ale odbiorca płaci przeważnie 450 zł. To jest potężna suma. Mówił pan, że 8 czy 6 milionów tam za granicy. Była taka w Elblągu firma, zapomniałem już jak się nazywa, importowała z Rosji. Kosztowało to 14-15 dolarów, tak się mówiło, z dostawą szerokimi torami do Elbląga. Ale między ceną polską, a tego importowanego, i przyznam panu, że naprawdę było stosunkowo gorsze od naszego, różnicy wielkiej nie było tam. Parę tylko złotych. Także to całe wszystko nasze to tylko można nazwać jednym wielkim złodziejstwem i nic więcej. A nasz kraj
tak,
się zamarzy.
Się z panem,
jeszcze przez zimę to kto wie, co już z tego wszystkiego będzie. Jeszcze niż do Unii Europejskiej dojdziemy. Może jestem wzruszony. Może przejdę na odbiór. Dziękuję bardzo.
Pozdrawiam.
Tak, dziękuję panu. Ma pan w pełni rację. Ja też w tych swoich publikacjach wspominam, że jeden ze sposobów zwiększenia zbytu to byłyby takie czy inne przydziały węgla dla ludzi bezrobotnych, bez pracy, dla ubogich. To samo dotyczyłoby, czy powinno by dotyczyć energii elektrycznej, ponieważ jedno i drugie jest w jakimś stopniu w nadmiarze, i jedno i drugie służy utrzymaniu, no minimum egzystencji, a obowiązkiem państwa jest dążyć do zapewnienia warunków bytu wszystkim obywatelom. Jeżeli państwo nie może wypłacać dostatecznie wysokich zasiłków dla bezrobotnych, to niechaj z nadmiaru produkcyjnego kopalń i elektrowni tym ludziom przyznaje pewne minimalne ilości, chociaż po bardzo niskich cenach albo w ogóle bezpłatnie. Przy okazji chcę powiedzieć, że na przykład w zakresie energii elektrycznej jest powszechnie stosowane również w bogatych krajach świata, że jest specjalna taryfa dla ludzi ubogich, bardzo taniej energii, albo wręcz energia jest bezpłatna dla nich, ale ilość tej energii jest ograniczona. Czyli państwo wspomaga najbiedniejszych obywateli poprzez właśnie zaopatrywanie ich w ten węgiel i energię, co stanowi no jeden z minimalnych warunków egzystencji. Ma pan rację, nie wymieniłem tego, ale oczywiście jest to jeszcze co najmniej dalszych kilka milionów ton węgla, które by się wzięło częściowo, może nawet poratowałoby się jakieś lasy czy zagajniki, które nadmiernie cierpią w wyniku tego, że raczej tnie się drzewo niż używa węgiel. Dziękuję za uwagę. Słucham uprzejmie.
Dziękujemy i odbieramy kolejny telefon. Bardzo proszę. Słuchamy Radio Maryja. Proszę bardzo. Szczęść Boże. Tak, jesteśmy na antenie. Bardzo proszę.
Witam, pozdrawiam ojca Waldemara, tak?
Ojciec Janusz, witam pana.
Ojca Janusza i pana profesora, Jurek z Torunia się kłania. Jeśli wolno, odniosę się tutaj do dwóch takich wątków podniesionych przez pana profesora. To jeśli dobrze zrozumiałem odnośnie tych dotacji, tam pan profesor podawał przykład, że od mniej więcej tony węgla wyprodukowanego kopalnia odprowadza do budżetu 60 zł, a w formie dotacji otrzymuje 30.
Nie kopalnia, przepraszam bardzo, nie kopalnia. Tylko aha, cały system gospodarczy. To górnicy, to hutnicy zaopatrujący górnictwo i tak dalej. Cały system gospodarczy dzięki wydobyciu w kraju jednej tony węgla odprowadza tyle do budżetów i funduszy publicznych.
A później w formie tak zwanej dotacji otrzymuje te 30 zł, tak?
Tak, przykładowo tak, tak.
To znaczy, czy akurat te relacje, te proporcje mniej więcej odpowiadają rzeczywistości, czy to jest tylko przykład taki?
Bo... Różnie bywa. Dotacja jest od zera do tych 30 pewno czy 30 paru złotych. W takich granicach ja spotykałem się z dotacjami do 1 tony wydobycia węgla. A jeżeli chodzi o te wpływy do budżetu, no to liczyłem to w oparciu o posiadane dane dotyczące już nie tylko górnictwa, ale szerzej gospodarki narodowej. Ten rachunek opiera się między innymi także na tym, na takich danych, jak ile pieniędzy z naszych dochodów osobistych w dalszym ciągu wraca do budżetu przez podatek VAT, ile z tego idzie na zakupy towarów zagranicznych, a ile z tego idzie na zakupy towarów krajowych. O różne takie dane są też tutaj potrzebne, żeby zrobić rachunek systemowy w skali makro. Oczywiście, ale natomiast... jest to no, szacunek taki, o którym można mówić.
Świetnie. Natomiast panie profesorze, czy zgodzi się pan w takim razie ze stwierdzeniem, że te dotacje tak naprawdę, już przyjmijmy dla uproszczenia ten przykład 60 i 30 zł, tak? Że te dotacje tak naprawdę są niczym innym, jak tylko formą zmniejszenia obciążeń finansowych ciążących, no umownie nazwijmy już na tej kopalni przysłowiowej, tak? No bo jeżeli...
No może nie tyle zmniejszenia obciążeń, ile jednak takiego swoistego przekładania pieniędzy z kieszeni do kieszeni.
No tak, ale bo jeżeli załóżmy no, ten system kopalny, ten wydobywczy odprowadza 60 zł od tony, a z powrotem potem, żeby wyjść na swoje, uzyskuje 30 zł, no to możemy przyjąć, że gdyby po prostu zmniejszyć obciążenia o 50% ciążące na tym systemie wydobywczym, no to po prostu on by zaczął w tym momencie funkcjonować, tak?
I nawet podałem ten krańcowy przykład, że wszystko, co fundusze publiczne dostają, wszystko to przeznaczamy na dodatki i tylko zbijamy cenę jak najniżej.
Dokładnie, czyli panie profesorze, bo do czego zmierzam? To obrazuje poziom absurdu, do jakiego doprowadzono system fiskalny, system podatkowy w Polsce. To już nie jest problem w tej chwili w zmniejszeniu o 2, 3 albo 7% podatków, żeby obserwować jakieś ożywienie gospodarcze. Ten absurd w obciążeniach polskiej gospodarki doszedł tak daleko, że tutaj generalnie zapewne w różnych gałęziach przemysłu i gospodarki różnie się to przedstawia, ale na pewno jest to poziom kilkudziesięciu procent, no nie wiem, od 20 może do 50, ale w każdym razie na pewno nic tu nie pomoże zmniejszenie obciążeń o kilka procent, żeby obserwować jakiekolwiek ożywienie gospodarcze, bo to jest nie tylko problem przecież kopalń. Pan profesor doskonale...
Oczywiście, tak, to sprawę, prawda?
Natomiast druga sprawa, to tutaj pan profesor podał taki ciekawy przykład o tej hipotetycznej rezygnacji z tych dochodów do budżetu ze strony systemu górniczego, tak? I co pozwoliłoby sprzedawać taniej węgiel, z kolei elektrowniom produkować tańszą energię elektryczną, hutom tańszą stal, cementowniom tańszy cement i tak dalej. To mogłoby się stać motorem jakiegoś rozwoju gospodarczego w Polsce. Powiem tak, to rozumowanie byłoby słuszne, gdybyśmy mieli gospodarkę w swoich rękach.
Zamkniętą w pewnym
dokładnie,
sensie.
Natomiast w tej chwili no, system został z premedytacją doprowadzony do takiego stanu, że tutaj cementownia, mimo że dostałaby 5-krotnie tańszy węgiel, jestem przekonany, że cement nie podrożałby, nie potaniałby, a na pewno nie w takim stopniu, jak potaniałby węgiel dostarczany do tej cementowni i tak dalej. No niestety tutaj trzeba uwzględniać ten czynnik polityczny, który w tej chwili zdecydowanie dominuje nad gospodarczym. Jeżeli to jest gospodarka w większości, właśnie te kluczowe, węzłowe takie gałęzie, w obcych rękach, to niestety no trzeba uwzględniać fakt, że ci właściciele kierują się zupełnie innymi względami, a nie tylko takim właśnie podstawowym, zasadniczym rachunkiem ekonomicznym. Dlatego tutaj no to jest między innymi chyba jakiś memento dla polityków, którzy jeżeli myślą poważnie o wyprowadzeniu Polski, no to już nie jest kryzys, to jest dramat praktycznie, to niestety prostymi narzędziami ekonomicznymi nie są w stanie tego zrobić, ponieważ siły po prostu, które trzymają w tej chwili w ręku, decydują o polskiej gospodarce, nie są tym zainteresowane. Czy pan profesor się z tym zgadza?
Tak. Proszę pana, dwie uwagi do tego. Najpierw to chcę powiedzieć, że sprawa obciążeń podatkowych w Polsce, wbrew temu wszystkiemu, co się tak krzyczy, nie wydaje mi się tu najbardziej istotna. System podatkowy dosyć restrykcyjny obowiązuje z tego, co ja się orientuję, we wszystkich krajach europejskich. Tak dalece, że mniej więcej 40 parę procent produktu krajowego brutto poprzez różne formy podatkowe trafia do budżetów i funduszy publicznych. I w Polsce mniej więcej to też jest w tym zakresie. Więc rzecz nie tyle w systemie podatkowym, tylko w dodatkowych różnych mechanizmach, które się tutaj stosuje i można stosować. Większość tych krajów zachodnich zresztą takie mechanizmy stosuje. Oni nam mówią o podatku VAT we wszystkim i to takim wysokim, ale większość krajów Unii Europejskiej, tej dwunastki, to ona ma stawkę zerową, zero, ma stawkę zerową podatkową na budownictwo mieszkaniowe, na wyżywienie, na ubranka dla dzieci, na lekarstwa, na środki rehabilitacji zdrowia i tak dalej, więc oni znakomicie sobie tam radzą z tą Unią i z tymi i jej wymaganiami, omijając to wszystko. Natomiast całkowicie pan ma rację i ja rzeczywiście powinienem to powiedzieć, jest to tam napisane, że zastosowanie tej procedury wymaga oczywiście dużej suwerenności gospodarczej kraju i odrzucenia tego systemu nakazowo-rozdzielczego, systemu, który zakazuje jakichkolwiek interwencji gospodarczych, tylko zastosowanie polskiej gospodarce takich samych mechanizmów interwencji gospodarczej państwa, jakie kraje zachodnioeuropejskie przez wiele lat stosowały, no gdy realizowały odbudowę powojenną. Ale jeszcze jest jedna sprawa. Mianowicie te kraje zachodnioeuropejskie przy tej swojej polityce, którą w tej chwili prowadzą, one stały się krajami stagnacji, a nie rozwoju gospodarczego. Istnieje obawa, że w tą stagnację to one wpadną i że w ogóle, że tak powiem, cywilizacji zachodnioeuropejskiej grozi taki klasyczny kryzys nadprodukcji ze strony bogatych przedsiębiorców i niemożności wykupienia towaru przez zubożałe społeczeństwa. To wszystko powoduje, że te warunki polityczne konieczne do zrealizowania takiej polityki, o jakiej ja tutaj mówiłem, że one będą musiały zaistnieć pewno w jakimś niezbyt może odległym okresie w krajach zachodnich, że Polska, podejmując pewne inicjatywy i domagając się pewnych warunków politycznych innych niż do tej pory, może mogłaby być też takim pewnym pionierem zdynamizowania tej zupełnie stagnacyjnej w tej chwili polityki gospodarczej Europy Zachodniej. No niemniej jednak na pewno w krótkim okresie te warunki polityczne utrudniają ogromnie władzy gospodarczej w Polsce dokonywanie realnych działań protekcyjnych i rozwojowych i wydaje się, że bez względu na to, jaka opcja polityczna w Polsce rządzi, to te warunki ograniczające zapewne będą każdą z tych opcji ograniczały. To jest to, że każdy obiecuje może dużo, a później jak przychodzi do realizacji, to okazuje się, że te możliwości realizacyjne są skromne. Dziękuję panu, że pan zwrócił uwagę właśnie na te ograniczenia realizacyjne, których w krótkim czasie tak łatwo się nie przełamie. No ale jeżeli bezrobocie dojdzie do tych 30% i będzie dwa razy większe jak w okresie światowego kryzysu, to wszystko zacznie się łamać i musimy wiedzieć, dlaczego się łamie i wiedzieć, co zrobić wtedy, gdy już ta nowa sytuacja zmieniająca się politycznie nabierze takich rumieńców, że trzeba będzie i można będzie mówić o innym wariancie programu gospodarczego. Dziękuję.
W Radiu Maria rozmowy natężone. Kolejny telefon. Bardzo proszę, słuchamy.
Gdzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Jerzy z Warszawy.
Witamy gorąco. Bardzo proszę.
Chciałem powiedzieć tylko, nie chcę dużo czasu zabierać. Pan profesor tak jasno to wytłumaczył, że ja zwykły człowiek, ja to wszystko zrozumiałem. Ale tu nie o to chodzi. Ci, co rządzą, można im tłumaczyć i oni i tak z tego nic nie będą wiedzieli. To są ludzie dobrani do złego rządzenia, nie do dobrego rządzenia. I im można tłumaczyć, oni i tak z tego nic nie będą wiedzieli. I oni sobie nie zdają sprawy to, co robią, czy oni dobrze robią, czy źle robią. Wiedzą, że robią, ale czy to jest dobrze, czy źle, to oni nie wiedzą tego. I można im tłumaczyć i to żadnych efektów nie będzie. Ja tu może przytoczę przysłowia takie. Lepiej z mądrym zgubić niż z głupim znaleźć. Albo śmieje się jak głupi do sera. To jak się obserwuje to w telewizji, to widać to. No to są efekty tego. I jeszcze jedna sprawa. Ustawa o ochronie danych osobowych. Nie wiemy, kto rządzi i nie można się dowiedzieć. I to są ludzie widocznie, tak mi się wydaje, dobrani do złego rządzenia. Bo Polska była pod względem uprzemysłowienia na 10. miejscu, teraz jest podobno na 56. No to kto rządzi i jak rządzi? No, to, co pan mówi, to jest to, co przed wojną było zrobione. Polska jak po 123 latach niewoli powstała, właśnie tak zrobiła, jak pan profesor teraz mówi. I nam chyba, tak mi się wydaje, nie pozwolą tego zrobić. Kto nie pozwoli? Pewnie Unia Europejska. Tak mi się wydaje, nie wiem, ale tak mi się wydaje. A rząd? No, nie wiem, czy ten rząd może coś, ten w ogóle po 89 roku, czy rząd któryś cośkolwiek zrobił. Każdy rząd coś zepsuł, coś sprzedał, coś zniszczył. Każdy jeden. No tak i to nie wiem do czego dojdzie, chyba do likwidacji Polski. Nie będę zabierał więcej czasu, szczęść Boże.
Szczęść Boże, dziękuję bardzo.
Szczęść Boże, ja tutaj nie chciałbym strzelać pod adresem władz rządowych. No z bólem przypominamy sobie to, co pan powiedział, że najbardziej bolesne, że rząd tak zwany AWS-u, prawda, prowadził politykę upadłości gospodarki narodowej i ją skutecznie realizował przez 4 lata. To, co boli, to, że Komisja Krajowa Solidarności że związki zawodowe nie występują. Ludzie, którzy no powinni te rzeczy rozumieć, co tam mówić o rządzie, który różnie jest dobierany, jak pan zauważył, prawda? Ale działacze związkowi, dlaczego ci działacze poszli na to, żeby mieć 10 związków na jednej kopalni? Przecież to jest sabotaż, to jest uderzenie najbardziej w tych biednych górników. Jedni w drugich uderzają w ten sposób. Jedni w drugich uderzają na tej samej kopalni przez taką. To jest oburzające. No wreszcie z bólem muszę powiedzieć, że ta zła propaganda, która w kółko tłumaczy obywatelom, że jak coś jest nierentowne, to musi być zlikwidowane, że ten fałsz, to jest fałszywe twierdzenie, zakorzenione jest w umysłach bardzo wielu niestety inteligentnych ludzi, no inteligentnych czy półinteligentnych, no ale w każdym razie odpowiedzialnych ludzi, którzy jako tako uczciwie starają się nawet pracować. O, nawet dzisiaj byłem na takiej międzynarodowej konferencji energetycznej i tam jeden z młodszych ludzi właśnie z oburzeniem mówił, jak to górnicy żądają znowu, żeby z budżetu państwa, żeby lekarzom odebrać, prawda, podatnicy, żeby płacili na górników. Niestety wielu ludzi nie rozumie tej prostej prawdy, na którą chciałem tu zwrócić uwagę. I to jest bardziej bolesne niż to, że rząd nie rozumie. Bo Polak, Polaka, górnik, górnika to powinien zrozumieć. No i tu trzeba powiedzieć, że no jest jakaś taka bardzo szatańska, przepraszam nawet za określenie, chyba działalność, która powoduje, że człowiek człowieka przy jednym warsztacie pracy w tej samej kopalni nie rozumie i jeden przeciwko drugiemu będzie w innym związku inaczej działał. Tu rząd coś uzgodni z jednymi związkami, to drugie protestują, albo na odwrót, prawda, jeżeli jedne protestują, to drugie akurat wykazują szczególną polegliwość i ustępliwość, no i tak w ramach tej ogólnej tendencji do tego, żeby profesorowie udawali, że nie rozumieją, prawda, żeby politycy nie rozumieli, prawda, żeby jedni drugim się nie narażali, no w efekcie niszczy się dobro narodowe, niszczy się dorobek pokoleń, bo przecież te kopalnie, które mamy, jest to wysiłek wielu pokoleń. To jest dar natury, Bożej łaski, że mamy te zasoby, ale przecież budowa kopalń kosztowała całe społeczeństwo. Wyłożyliśmy na to ogromne pieniądze w ubiegłych latach i te pieniądze powinny dalej służyć gospodarce narodowej, a nie żądać następnych pieniędzy na likwidację, żądać następnych pieniędzy na wypłaty zabezpieczeń socjalnych dla górników. Górnicy nie chcą zabezpieczeń. Górnicy chcą pracy. Pracy, uczciwej pracy za ich uczciwy trud. I każdy Polak chce uczciwej pracy za uczciwy trud. Nikomu nie są potrzebne specjalne dotacje, bo każdy na siebie potrafi zarobić w dobrej gospodarce. Jest zresztą rządzących, żeby to zapewnili. I trzeba powiedzieć, że jeżeli w starożytnym, przepraszam, Egipcie, parę tysięcy lat temu rząd był w stanie zapewnić wszystkim pracę. Pracę przy kanałach, pracę przy świątyniach, pracę przy piramidach. I tym pracownikom był w stanie zapewnić wyżywienie w warunkach półpustynnych Egiptu. Jeżeli była to w stanie zapewnić zła władza faszystowska czy komunistyczna w zakresie dosyć powszechnego zatrudnienia. Przypomnę, że Niemcy po światowym kryzysie, kiedy bezrobocie w Niemczech wynosiło chyba tam koło 20 paru czy 30%, zlikwidowali prawie to bezrobocie w ciągu 4 lat, to dzisiejsza polityka niby to wzrostu zatrudnienia, a praktycznie wzrostu dalszego bezrobocia, no zasługuje na bardzo ostre potępienie.
Dziękuję bardzo. I panie profesorze, kolejny telefon. Bardzo proszę, słuchamy Radio Maria.
Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Witam serdecznie ojca Janusza i pana profesora. Anna Zadrzeń.
Anna, bardzo proszę.
Bardzo serdecznie dziękuję za ten wykład, który jest zrozumiały dla powiedziałabym nawet każdego ucznia szkoły podstawowej. I szczególnie to jest cenne u pana profesora, że pan profesor mówi tak językiem właśnie zrozumiałym dla wszystkich. Natomiast to, z czym mamy do czynienia właśnie teraz, już nawet właśnie jak chodzi o